Witam Państwa w Siewierzu. Zapraszam na wycieczkę po niewielkim, 5000 miasteczku, któremu bogactwa dziejów mogą pozazdrościć wielkie miasta. Historia Siewierza zbliża się już do 1000 lat. Na przestrzeni wieków był niszczony przez najeźdźców, potem rozkwitał jako stolica samodzielnego księstwa, a w czasach zaborów zdegradowano go do roli wsi. Do dziś pozostały ciekawe zabytki. Jeden z najstarszych kościołów romańskich w Polsce, kamienice na rynku, czy ruiny zamku z jedynym w Polsce poza Malborkiem działającym mostem zwodzonym. Zatem udajmy się w drogę. Stojąc plecami do punktu informacji turystycznej, skręćmy w prawo i idźmy przed siebie. Wyruszamy spod zabytkowego dworku, który sam posiada bardzo ciekawe dzieje. Opowiem o nim jednak w dalszej części naszego spaceru. Udajemy się teraz na Siewierski Rynek, czyli do serca miasta lokowanego w drugiej połowie XIII wieku. Siewierz chwali się jednak dłuższą historią, której warto poświęcić trochę czasu. Osada powstała być może na początku XI wieku, i to, co ciekawe, w innym miejscu niż późniejsze miasto. Najstarszy Siewierz istniał nieco na południe stąd. Założono go przy szlaku handlowym na wzgórzu. Już wtedy musiał być znacznym grodem, skoro przed rokiem 1144 wzniesiono w nim kamienny kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Tymczasem powinniśmy zbliżać się do rynku. W jego centrum usytuowana jest fontanna z dwiema kobiecymi postaciami. Podejdźmy do niej. Dokończę opowieść o prastarym Siewierzu, po którym pozostał niezwykły zabytek. Kościół świętego Jana Chrzciciela muszą Państwo koniecznie zobaczyć. To perła architektury romańskiej, której przykładów zachowało się w Polsce bardzo niewiele. Siewierz od drugiej połowy XII wieku należał do kasztelanii bytomskiej, wchodzącej wówczas w skład Małopolski. Później stał się częścią Śląska. Odbyło się to w ciekawy sposób, ponieważ książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy przekazał kasztelanię bytomską wraz z Siewierzem Mieszkowi Plontonogiemu jako dar dla chrześniaka za sprzyjanie swoim zamysłom politycznym. Tragiczny dla Siewierza był najazd tatarski z 1259 roku. Skośnoocy wojownicy zostawili po sobie zgliszcza. Ostała się jedynie romańska świątynia. Poszukano więc wkrótce lepszego miejsca pod osadnictwo. Przeniesiono się w dolinę rzeki Czarnej Przemszy, gdzie było miejsce na powstanie miasta na prawie magdeburskim. Na pewno są już Państwo pod fontanną. Pozostańmy przy niej przez chwilę. Na fontannie w tańcu wirują panny siewierskie. Solidne dziewczyny. Mają po 180 cm wzrostu i po około 200 kg wagi. Oczywiście rzeźby. Dlaczego je tu postawiono? Ilustrują popularną piosenkę śpiewaną przez zespół Śląsk. Od Siewierza jechał wóz, malowane panny wiosł. A teraz opowiem Państwu trochę o samym rynku. Można przysiąść na jednej z ławeczek przy fontannie. Jesteśmy w centrum miasta, które prawa miejskie otrzymało z woli księcia opolsko-raciborskiego Władysława w 1276 roku. Wówczas to wytyczono ten rozległy rynek. Długo otaczały go wyłącznie drewniane domki należące do siewierskich mieszczan. Dopiero pod koniec XVII i na początku XVIII wieku stanęły w ich sąsiedztwie cztery murowane kamienice, z których dwie są warte szczególnej uwagi. Jeszcze przed stuleciem, stojąc w tym miejscu, widzielibyśmy dookoła głównie parterowe domy, kryte gontem, z podcieniami od strony rynku. Czym zajmowali się ich mieszkańcy? Słynęli jako doskonali rzemieślnicy. Na jarmarki i targi zjeżdżali kupcy nawet z odległych okolic, by zakupić znane wyroby tutejszych garncarzy, kowali czy stolarzy. Ponoć w Siewierzu jeszcze w XVIII wieku Działał także cech złotników, którego mistrz miał wykonać monstrancję do miejscowego kościoła parafialnego. Drewniana zabudowa rynku przestała istnieć przed I wojną światową, mimo że aż z Krakowa przyjeżdżali tutaj historycy i apelowali, by objąć ją ochroną i zachować jako przykład dawnego budownictwa. Nic z tego. Stylowe domy z drewna zostały zastąpione bezstylowymi, murowanymi. Wyszukajmy teraz te perełki, o których wspomniałem. Proszę stanąć przy fontannie tak, aby mieć za sobą ulicę, którą tutaj przyszliśmy. W prawym rogu rynku widzą Państwo kamienicę z eleganckim, trójkątnym szczytem o falistych krawędziach. Dom ten powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Pełnił funkcję kamienicy mieszkalnej, a od początku XIX wieku zajazdu. W 1823 roku zatrzymał się w nim nawet podróżujący tędy car Aleksander I. Zakupił też wtedy w Siewierzu porządne sanie, bo stare mu się po prostu rozleciały. Proszę teraz spojrzeć przed siebie na płytę rynku. Jego nawierzchnia wykonana jest z szarej kostki granitowej. Wyraźnie odcinają się od niej jasne kamienie, które ułożono w zarys jakiejś budowli. To częściowa rekonstrukcja murów dawnego XVI-wiecznego ratusza. Umieszczono na niej także tabliczkę z widokiem tego gmachu, uwiecznionego w XIX stuleciu przez słynnego malarza Józefa Chełmońskiego. W płycie rynku innym kolorem kostki i wapiennym kamieniem pokazano też dalszy zarys ratuszowych murów. A teraz ruszmy drogą, którą tu przyszliśmy, z powrotem do punktu informacji turystycznej. Na wprost widzą teraz Państwo narożną kamienicę z szyldem apteka. To najstarsza kamienica na rynku, dawna kancelaria grodzka, istniejąca już w pierwszej połowie XVII wieku. W jej piwnicach zachowały się barokowe sklepienia i portale. Przylegająca do niej od lewej strony ulica do dziś nosi nazwę Krakowskiej. Wiadomo, gdzie prowadziła. Do Królewskiego Krakowa, skąd w pewnym momencie przybyli niespodziewani wielowiekowi właściciele Siewierza i okolic. O kim mowa? Już wyjaśniam. Jednak wcześniej krótka dygresja. W głębi ulicy Krakowskiej, do której dochodzimy, stoi XVII-wieczny kościółek pod wezwaniem świętych Walentego i Barbary. Malutki. Kiedyś znajdował się już poza miastem i służył pacjentom sąsiedniego szpitala dla ubogich. Przypominam, że wracamy do punktu informacji turystycznej. Tam przystaniemy. Powróćmy do historii. Zakończyliśmy ją, kiedy panem był tutaj książę opolski. Z czasem ziemie te przeszły we władanie książąt bytomskich, a następnie cieszyńskich. Miasto rosło w znaczenie pod czujnym okiem panujących, którzy na początku XIV wieku rozpoczęli tutaj budowę murowanego zamku. Przełomowa dla Siewierza okazała się pierwsza połowa wieku XV. Wówczas to Wacław I, książę cieszyński, popadł w spore kłopoty finansowe. Żeby spłacić długi, w grudniu 1443 roku sprzedał Siewierz wraz z podległym mu księstwem, nie zgadną Państwo komu, biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Biskupom, jako książętom siewierskim, miasto, stolica księstwa, miało podlegać aż do końca XVIII wieku, czyli do czasów rozbiorów. Przed nami punkt informacji turystycznej. Zatrzymajmy się na chwilę. Na początku wycieczki wspominałem o ciekawej historii tego budynku. Przyszedł na nią czas. Dworek ten zbudowano u zarania XIX wieku. Gorący okres w dziejach Europy. Biskupi już Siewierzem nie władali. Po zaborcach pruskich przybyli na ziemię polskie Francuzi pod przewodem Napoleona. Cesarz podarował księstwo siewierskie swemu ulubionemu marszałkowi, Jeanowi Lannesowi, który mógł się zwracać do imperatora per ty. I właśnie francuscy urzędnicy, zarządzający miejscowymi lasami, postawili dworek naprzeciwko kościoła parafialnego. Kiedy po powstaniu styczniowym Rosjanie odebrali się wieżowi prawa miejskie i rozebrali ratusz na rynku, w tymże budynku pracowali urzędnicy wiejskiej już gminy. Warto w tym gmachu wstąpić do izby tradycji i kultury dawnej. Proszę to jednak zrobić dopiero po zakończeniu naszej wycieczki. A teraz, stojąc twarzą do punktu informacji turystycznej, ruszmy w prawo i obejdźmy dworek tak, by mieć go po lewej stronie. Za budynkiem na ogrodzonej posesji zobaczą Państwo stary wóz strażacki. Nieco dalej powinniśmy widzieć przejście dla pieszych. Udajmy się przez nie, kierując się na przykościelny plac. Na teren świątyni wejdziemy główną bramą, znajdującą się naprzeciw kościelnej wieży z zegarem. Zabytkowy wóz strażacki to okazja do ciekawej dygresji. Stary, drewniany siewierz był zawsze narażony na niszczycielskie pożary. Dlatego bardzo wcześnie mieszczanie zaczęli się organizować, aby z nimi skutecznie walczyć. Do dziś w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zobaczyć można specjalny dzwon, który w XVIII wieku wisiał na słupie na siewierskim rynku. Opatrzono go napisem: ten dzwon popólstwu siewierskiemu dla wygody i dla przestrogi, rok 1793. Przystańmy tak, aby mieć dobry widok na front kościoła. Znajdujemy się przed wejściem głównym do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Jak Państwo już wiedzą, pierwszą świątynią parafialną w Siewierzu był romański kościół świętego Jana Chrzciciela. Jednak kiedy w drugiej połowie XIII wieku miasto lokowano w nowym miejscu, postawiono też nowy, położony bliżej centrum. Tak powstał kościół świętego Macieja Apostoła. Początkowo był drewniany, z murowanym prezbiterium, a stałą siedzibą parafii został dopiero w wieku XV. W następnym stuleciu przebudowano kościół na całkowicie murowany. Wygląd obecny to przede wszystkim zasługa przebudowy z lat 80. XVIII wieku. Dlatego posiada on cechy zarówno bujnego, ozdobnego baroku, jak i harmonijnego, nawiązującego do sztuki antycznej, klasycyzmu. Podejdźmy do wejścia głównego i spójrzmy na drewnianą tablicę z herbem, umieszczoną nad wejściem. To chyba najciekawszy zabytek siewierskiego kościoła. Na pierwszy rzut oka to tylko tablica z herbem biskupa Kajetana Sołtyka, za którego panowania dokonano pod koniec XVIII wieku przebudowy świątyni. Ale zbadajmy ją uważniej, a odnajdziemy pewne ciekawostki. Mamy tutaj bowiem symbole władzy duchowej i świeckiej biskupów krakowskich w księstwie siewierskim. W środku widzimy czarnego orła, wywodzący się z Prus królewskich herb rodowy biskupa Kajetana Sołtyka. Element ten był zresztą wymienny i każdorazowy biskup krakowski umieszczał po środku swój własny herb. Symbole władzy duchowej to kapelusz kardynalski i pastorał obok korony. Ale są także atrybuty władzy książęcej – korona, miecz oraz płaszcz gronostajowy. Naprawdę, ta tablica to rzadko spotykany zabytek. Stojąc twarzą do kościoła, ruszamy w prawo, obchodząc świątynię. Kiedy dojdziemy do bocznego skrzydła gmachu, powinniśmy zobaczyć po prawej, nieopodal nas, wyjście w formie bramy triumfalnej. Tamtędy opuścimy przykościelny teren. Przejdziemy teraz przez bramę triumfalną, znajdującą się w linii zabytkowego muru kościelnego. Brama otwierała się prosto na zamek. Kiedyś był on bardzo dobrze widoczny, ponieważ żadne inne budynki nie stały między nim a świątynią. Bramę w formie łuku triumfalnego wzniósł w połowie XVIII wieku biskup krakowski i książę siewierski Andrzej Załuski. Za bramą przejdźmy na drugą stronę ulicy i ruszmy w lewo. Czeka nas spacer w stronę siewierskiego zamku. Po przejściu przez jezdnię trzymajmy się cały czas prawego chodnika. Wędrujemy teraz do głównego ośrodka władzy w Starym Siewierzu. Dokładna data powstania siewierskiego zamku okryta jest wciąż mgłą tajemnicy. Powstał on na wschód od miasta, wśród rozlewisk przepływającej w pobliżu Czarnej Przemszy. Jednak kiedy wzniesiono pierwsze umocnienia? Według ostatnich badań historycznych i archeologicznych, już na przełomie XIII i XIV wieku, za panowania książąt bytomskich, a może jeszcze opolskich, powstała warownia o konstrukcji drewnianoziemnej. Ich następcy, książęta cieszyńscy, zbudowali tutaj gotycki zamek, w skład którego wchodził stołb, czyli cylindryczna, wysoka, łatwa do obrony wieża. Nieopodal niej, przy murze, stanął budynek mieszkalny, a całość otoczył mur zwieńczony blankami. W 1443 roku taką warownię przejęli biskupi krakowscy, którzy mieli pozostać władcami Siewierza jako książęta przez mniej więcej 350 lat. Czy wiedzą Państwo, że i dziś istnieje w Europie państwo, którego ustrój jest bardzo zbliżony do obowiązującego w dawnym księstwie siewierskim i gdzie panującym księciem jest biskup? To Andora, położona w Pirenejach pomiędzy Francją a Hiszpanią. Włada nią, jako książę, biskup z hiszpańskiego miasta Seo de Urgel. Księstwo to ma własny parlament i rząd. Warto w tym miejscu wspomnieć, jak biskupi rządzili w Siewierzu. Początkowo byli tutaj władcami absolutnymi. Jednak od połowy XVI wieku do władzy doszła również miejscowa szlachta, która współrządziła z księciem biskupem. Księstwo odtąd stało się czymś na wzór monarchii konstytucyjnej. Słynęło za to z surowych praw. O tym, że rabusie i zbójnicy mieli tu ciężkie życie, niech świadczy fakt, że wśród rzezimieszków ukuło się powiedzenie: bij, kradnij, zabijaj, ale siewierz omijaj. W tym powiedzeniu zawarte są trzy przestępstwa, za które groziła kara śmierci lub pobyt w lochu głodowym: pobicie, kradzież i morderstwo. Karę dla bardziej znaczących obwinionych wykonywano publicznie na siewierskim rynku. Mniej ważnych skazywano na szubienice za miastem. Siewierz miał przez pewien czas kata na własny użytek. Korzystał też z usług przyjezdnych tego rodzaju specjalistów. Każdorazowy biskup książę był najwyższym zwierzchnikiem siewierskich sił zbrojnych. Sprawował też tutaj własną politykę gospodarczą, nie płacąc żadnych podatków królowi polskiemu i bijąc nawet własną monetę. Powinniśmy zbliżać się do rozstaju dróg. Zapewne po prawej widzimy już ruiny zamku. Podejdźmy więc do niego i zatrzymajmy się przed mostem. Za chwilę będziemy mogli z bliska przyjrzeć się najciekawszym zachowanym fragmentom siewierskiej warowni. Pamiętajmy bowiem, że jest ona udostępniana turystom jako tak zwana trwała ruina. Zamek został wzniesiony z kamienia wapiennego, czyli surowca dostępnego na miejscu, z ciosów piaskowca widocznych w postaci masywnych bloków w elewacji wieży oraz z cegły. Zapewne stoją już Państwo przy moście prowadzącym na zamek. Skręćmy przed mostem w prawo i ruszmy chodnikiem okrążającym zamkowe mury. W linii murów najważniejsza jest oczywiście wysoka wieża bramna z otworami strzelniczymi. U podstawy czworoboczna, wyżej wieloboczna. Obecnie jest ona przykryta współczesnym płaskim dachem, po którego otwarciu dostajemy się na platformę widokową z ciekawą dookolną panoramą. Naprawdę warto się tam wspiąć. Jednak jeszcze w XIX wieku wieże zdobił ładny barokowy hełm z tak zwaną cebulą i latarnią, czyli stożkowym daszkiem wspartym na kolumienkach. Taki element architektoniczny mogliśmy też zobaczyć na wieży kościoła św. Macieja Apostoła. W przeszłości bardzo ważną rolę spełniała ta niska, kamienna budowla przed wieżą. To barbakan, skutecznie utrudniający dostęp do bramy. Co ciekawe, budowniczowie zamku zabezpieczyli się też na wypadek zdobycia barbakanu, konstruując w wieży przemyślną zapadnię. I wreszcie drewniany most. W Siewierzu możemy zobaczyć jeden z dwóch w Polsce zamkowych mostów zwodzonych. Ten drugi jest w Malborku. Most siewierski posiada jednak specjalną konstrukcję. Działa na zasadzie przeciwwagi i nie jest podnoszony za pomocą kołowrotu. Żeby to zobaczyć, będą musieli Państwo wstąpić na zamek po zakończeniu naszej wycieczki. Most przerzucono nad zalaną wodą fosą i był on jedyną drogą, którą na dziedziniec można się było dostać suchą nogą. Proszę bowiem rozglądnąć się dookoła. Droga, którą teraz idziemy, biegnie po wyższym niegdyś ziemnym wale otaczającym zamek. Po lewej stronie znajdowała się głęboka fosa, po prawej zaś rozciągały się nieco płytsze rozlewiska czarnej przemszy, tworzące wielki staw. Rzeka płynie sobie zresztą spokojnie pośród drzew. Takie położenie wyróżnia zamek w Siewierzu spośród warowni położonych na sąsiedniej Jurze. Jest on jedynym zachowanym zamkiem typu niźnnego na Wyżu Polskim. Wszystkie pozostałe to słynne orle gniazda wzniesione na białych skałach wapiennych. Oglądamy teraz budowlę od drugiej strony. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Pierwotnie siewierski zamek był typową gotycką budowlą obronną. Pozostając we władaniu biskupów krakowskich, był wielokrotnie przebudowywany. Najpierw w stylu renesansowym, później barokowym. Kiedy będą Państwo zwiedzać zamek w środku, warto zwrócić uwagę na zachowane, charakterystyczne dla tych epok elementy. Z biegiem lat warownia coraz bardziej stawała się wygodną rezydencją, ale do końca nie straciła walorów obronnych. Chociaż wojny raczej omijały księstwo. Ciekawe, że w połowie XVII wieku, podczas gdy Szwedzi pustoszyli Polskę w trakcie tzw. potopu, księstwo siewierskie traktowali, ze względu na jego skomplikowaną sytuację polityczną, jedynie jako dostarczyciela żywności. Na zamku przebywały wówczas najpierw wojska polskie, później szwedzkie. W 1790 roku Sejm Wielki uchwalił przyłączenie księstwa siewierskiego do Polski jako odrębnej części województwa krakowskiego. Wkrótce jednak przyszły rozbiory, wojny napoleońskie, kolejna okupacja. Zamek, niedoglądany już przez nowe władze, niestety popadł w ruinę. Na zakończenie powróćmy jeszcze do czasów świetności warowni. Krakowscy biskupi przyjeżdżali tu tylko z wizytami, gdyż w ich gestii, oprócz panowania w księstwie siewierskim, był przecież jeszcze nadzór nad całym biskupstwem krakowskim. Za to stale na zamku przebywał zarządzający tymi dobrami starosta, pełniący nieoficjalną funkcję wiceksięcia oraz pomagający mu urzędnicy. Z jednym ze starostów wiąże się ponura legenda. Dawno, dawno temu żyła w Siewierzu młoda, o ciemnej karnacji i długich czarnych włosach, prawdopodobnie cyganka. Jej urodą i wdziękami zachwycił się sam starosta, który wkrótce zdobył uczucie dziewczyny. I nic by się nie stało, gdyby kochankowie nie zaczęli spotykać się na zamku i oddawać się miłosnym uniesieniom w łożu samego księcia biskupa. Wieść o tych breweryjach dotarła wnet do Krakowa i biskup w tajemnicy przybył do swojej siewierskiej rezydencji. Los chciał, że zastał nieszczęśników in flagranti, czyli na gorącym uczynku. Surowy siewierski trybunał uznał to za obrazę majestatu księcia. Starosta został wygnany z księstwa. Cygankę zamurowano żywcem na terenie zamku. Od tej pory czarna dama nie daje spokoju śmiałkom, którzy odważą się pozostać w gmachu po zmroku. Dlaczego czarna? Jedni mówią, że od jej urody, ciemnej karnacji i włosów. drudzy, że była nieochrzczona. Szuka zemsty? Uważajcie, szczególnie panowie. Tą przestrogą żegnam się z państwem, dziękując za wspólnie spędzone chwile. Zapewne są państwo ciekawi, jak warownia prezentuje się od wewnątrz. Zapraszam więc na drugą naszą wędrówkę po ruinach siewierskiego zamku. Zaczyna się ona na dziedzińcu zamkowym. Aby rozpocząć zwiedzanie, należy wybrać z menu głównego odpowiednią wersję wycieczki dla dorosłych lub dla dzieci. A tymczasem dziękujemy państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jeśli nie kontynuują państwo zwiedzania, prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Najłatwiej dotrzeć do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Do usłyszenia.